Internetycznie bez potknięć, panie i panowie z Galway, gdzie siedziba portalu polska-kije.com i redaktor Bogdan Ferenc. Teraz moim rozmówcą pan Jacek Janiszewski, przede wszystkim ambasador gospodarki przyznany przez Instytut Biznesu, były minister rolnictwa w rządzie Jerzego Buzka i znakomity wykładowca. Dzień dobry, panie Jacku.
Dziękuję, tak w ramach uzupełnienia, jeszcze byłem ministrem rolnictwa u pana Suchockiej. A za to wykładowcę dziękuję, to miłe.
No to ważne, bo przecież przyszłość w tych dziwnych, pandemicznych czasach naszej przyszłości narodu polskiego bardziej niż ważna. Natomiast, panie Jacku, będziemy rozmawiać o tym wydarzeniu, które zbliża się dużymi krokami. 28. World Economy Forum i Toruń. Oczywiście najpierw te wydarzenia działy się w innych miastach, ale w tym Toruniu World Economy zagościło i czuje się bardziej niż dobrze. Pierwsze pytanie związane jest z tym, co czytamy w zapowiedziach tego forum, które odbędzie się 31 i 1 czerwca 2021 roku, w przełamaniu maja i czerwca, już letnią porą, bo to opowieść o świecie w obliczu klęsk żywiołowych, COVID, ale również ten Zielony Ład. A jeżeli wie pan doskonale, że nasze społeczeństwo jest spolaryzowane, jeżeli słyszą Zielony Ład, to są od razu przeciwnicy i zwolennicy tegoż. Natomiast wydaje mi się, i przeglądając materiały a propos 28. World Economy Forum w Toruniu, chodzi o to, abyśmy mieli świadomość tego, czego tak naprawdę ten Zielony Ład dotyczy, i balansować te wszystkie plusy i minusy. Czy dobrze czytam między wierszami, panie Jacku?
Tak, tak, panie redaktorze, bardzo dobrze pan czyta. Pamiętam czasy, kiedy byli ludzie w Polsce za i przeciw wejściu do Unii Europejskiej, za i przeciw wejściu do NATO, za i przeciw wolnemu rynkowi. I teraz rzeczywiście toczy się ta dyskusja, jak wpłynie Zielony Ład na to, co się nazywa gospodarka i tak zwane życie przeciętnego człowieka, które także i mnie bardzo ciekawi, ponieważ biznes, rolnicy, przedsiębiorcy chcą wiedzieć, po pierwsze, co to znaczy Zielony Ład, po drugie, jak on wpłynie na ich życie, a po trzecie, jak wpłynie to wszystko na ich potencjalny przyszły biznes, czasami wielopokoleniowy.
Niektórzy mówią, że jesteśmy zbyt ubodzy, panie ministrze, panie Jacku, na te wszystkie historie, ponieważ no, patrząc chociażby to, co dzieje się na Szmaragdowej Wyspie, gdzie mieści się Studio 37, czy na to, co dzieje się w Niemczech, czy Francji, czy nawet Wielkiej Brytanii, no to ciężko jest porównać siłę nabywczą i możliwości, również wydolności państwa i administracji pod tym kątem. Natomiast czy gdzieś czai się cień szansy, że te zmiany wybalansują nasze dobro, czyli to, o czym mówiło się wielokrotnie, również mówiła koalicja rządząca, czyli węgiel. Natomiast koalicja rządząca też powoli od tego węgla zamierza odchodzić. Więc o co tutaj chodzi, panie Jacku?
Tak naprawdę czym innym jest schodzenie z węgla i ochrona środowiska poprzez redukcję, czy w zasadzie likwidację pozyskiwania energii z węgla. No mieliśmy trzy okresy, w zasadzie dwa, epokę węgla i stali, w której się nie załapaliśmy tylko dlatego, że byliśmy w strefie komunistycznej. Wszystkie państwa w tamtych czasach, które miały bardzo dużo węgla, bardzo się na tym wzbogaciły. Później ropa i gaz, no my do tego środowiska niestety nie należymy. Za chwilę będzie epoka wodoru, czyli trzeba się do tego w jakiś sposób przymierzyć. Dyskusja na temat Zielonego Ładu jest dyskusją wstępną, bardzo jeszcze ograniczoną w jednoznaczne stwierdzenia z punktu widzenia ekonomicznego czy społecznego. Ja też należę, prywatnie mówiąc, do tych, którzy uważają, że na pewne rzeczy jeszcze, jeśli chodzi o Polskę, to po pierwsze nie stać i nie jest to odpowiedni czas. No oczywiście weryfikacja takich poglądów przyszłościowych zawsze następuje. To jest mniej więcej jak Adenauer i Gaspardier budowali Unię Europejską, tak naprawdę wspólnotę węgla i stali, to między innymi myśleli o tym, żeby państwa, które były w głębokiej depresji powojennej, także gospodarczej, no wychodziły z tego jak najszybciej i że razem będzie łatwiej. Potem już Europejska Wspólnota Gospodarcza, do której dotarła Wielka Brytania, bo wtedy oni byli całkowitymi bankrutami i dzięki Unii Europejskiej tak naprawdę stanęli na nogi z powrotem po wielu, wielu latach. No to też była dyskusja, co jest lepiej, czy państwa powinni, czy Unia powinna składać się z państw narodowych, czy też Unii państw, które trochę o nacjonalizmie własnym zapominają. Czas zweryfikował nacjonalizm, ten pozytywny oczywiście dominuje, nie da się zrobić jednego narodu z wszystkich Europejczyków i to zostało zweryfikowane przez czas. Teraz jeśli chodzi o Zielony Ład, no to oczywiście wątpliwości jest bardzo dużo także z takich powodów, jak ono wpłynie na środowisko, to mniej więcej się domyślamy, ale czy stać poszczególne państwa i czy Unię Europejską w całości w dobie COVID-u, kryzysu gospodarczego i tak dalej, się okaże czasem. Unia Welcome Forum in Toron między innymi zawsze od lat stawało się takim polem do dyskusji dla niepolitycznym, w którym ścierają się różne poglądy i nie tylko polityczne, co do przyszłości Polski w ramach Europy i w ramach świata. W związku z tym myślę, że Europejczycy, których po odejściu z Unii Europejskiej od Wielkiej Brytanii jest poniżej 500 milionów ludzi, no w stosunku do świata wielkiego znaczenia nie mają, jeżeli nawet ochronimy samą Europę poprzez Unię Europejską, jeśli chodzi o środowisko, to wcale nie wpłynie to w żaden sposób, żaden sposób na cały świat. W związku z tym trzeba tutaj tych dyskusji, miejsc i możliwości znaleźć jak najwięcej, taką sobie ambicję stawiamy. Ja się boję, że może dojść do sytuacji, że te, z punktu widzenia tego, na czym się najlepiej znam, czyli środowiska wiejskiego, rolnictwa, ale struktur społecznych na wsi, no, że może dojść do sytuacji takiej, że nawet będzie się fajnie żyło na wsi trochę po staremu i pieniądze dostawać się będzie od Unii Europejskiej, tylko zmniejszenie tak zwanego standardu życia na wsi, powrócenie do pewnych pierwotnych zasad i możliwości technologicznych, jeśli chodzi o pozyskiwanie żywności, może doprowadzić do tego, że taki piękny Zielony Ład się stworzy, a nikt tam nie będzie chciał mieszkać. W związku z tym to jest tylko króciutka taka analiza moja, wskazująca na to, że bardzo wielu ludzi musi w tym dobie COVID-u tak czy inaczej się gdzieś spotkać i dlatego zachęcamy do tym tematem między innymi do dyskusji wielu parlamentarzystów unijnych, naszych, międzynarodowe korporacje, żeby o tym porozmawiać.
Pan Jacek Janiszewski, były minister rolnictwa w rządzie Jerzego Buzka, Hanny Suchockiej, ale i wykładowca, znakomity, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, gdzie za chwilę Radio Wnet będzie można usłyszeć z eteru, ale również założyciel i przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Wspólnota. Ja panu dziękuję, panie Jacku, za to stwierdzenie, bo cóż, sam jestem wieśniakiem, że tak powiem, wprost i bez ogródek. Ukłony dla mojego Wożuczyna gdzieś na Roztoczu pod niebem za mojszczyzny, ponieważ to, co pan mówi, jest rzeczywistą prawdą, ponieważ w pięknej miejscowości, którą, gdzie zniszczono i cukrownię, łącznie z zabytkowymi budynkami, tam, gdzie była duża zlewnia mleka i kilka innych historii, praktycznie w wielkiej wiosce, gdzie klasa ziem jedynka i od czasu do czasu gdzieś tam pojawi się druga klasa gruntów rolniczych, no czarnoziemy, to właśnie tam. I niech pan sobie wyobrazi, panie Jacku, że jeżeli trzech, może czterech gospodarzy, jak to się mówi popularnie w slangu wiejskim, trzyma cokolwiek albo zajmuje się taką produkcją ekologiczną, oczywiście są duzi wytwórcy zboża, jak to mówimy na wsi, natomiast no tak naprawdę ta pasja rolnictwa zanika, ponieważ nikt nie widzi przyszłości, a po drugie, mimo że trochę się polepszyło, no to ta sytuacja do doskonałości droga jest jeszcze bardziej niż daleka i warto się nad tym zastanawiać. Natomiast z innej beczki Welcome po raz 28 od 31 maja do 1 czerwca. Natomiast w tych debatach zastanawia mnie jedna rzecz, bo jeżeli mówi się o ekonomii, chociażby w Krynicy Górskiej, no to czasami edukacja się przewija, ale już absolutnie nie ma kultury, a przede wszystkim kultura balansuje na przyszłość to, jakimi będą kolejne pokolenia. Państwu udaje się to balansować. Dlaczego więc też w rozmowach o ekonomii, Zielonym Ładzie pojawia się edukacja i kultura, panie Jacku?
Ano, to jest takie charakterystyczne dla naszego dzieła, naszego przedsięwzięcia, które już będzie miało 28 odsłonę, że są tak zwane części komercyjne, bo przecież my zachowujemy się jak normalna firma, która chce zarobić, która chce pokazać, że jest dobrym miejscem do pozyskiwania wiedzy bieżącej z punktu widzenia współpracy z rządem, urzędami skarbowymi, strategiami Unii Europejskiej, świata i tak dalej, więc zachęcamy do przyjechania do nas, do rozmowy, bo przecież chcemy po prostu na tym przetrwać do następnego roku, kiedy znowu będziemy zachęcali, żeby przyjeżdżali. Więc jeśli chodzi, ale zawsze pilnowaliśmy, żeby nasza konferencja miała jednak charakter ciepłego spotkania ludzi, którzy się czasami nienawidzą albo nie rozumieją, a wyjeżdżają ze zrozumieniem swoich czasem odrębnych zdań. Ale to jest zasadnicza różnica i o to zawsze zabiegaliśmy, żeby różnie patrzący ludzie na świat, na miejsce, na Polskę, na wychowywanie dzieci, spotykali się w Toruniu. Teraz od 14 lat, kiedyś w Międzyzdrojach, potem w Cichocinku. A kultura, sztuka, rolnictwo to są takie, a przynajmniej rolnictwo to są takie tematy, gdybym powiedział, niekomercyjne, których pilnowaliśmy zawsze, dlatego że nie da się zbudować dobrego biznesu, dobrego miejsca Polski w Unii Europejskiej, dobrego, godnego chodzenia po korytarzach wielkich tego świata i wielkich pieniędzy, jeżeli nie będzie się jasno określonym w pewnej przeszłości, teraźniejszości kulturowej, narodowej i to szczególnie ważne było dla mnie z punktu widzenia struktur społecznych na wsi, bo bardzo często rolnictwo i wieś kojarzy się z tym, że ktoś doi krowę, sieje zboże, to każdy potrafi, jak nie potrafi, to się nauczy, posłucha sąsiada. Ale prawie nigdzie w Europie nie zajmowano się długoterminową strukturą społeczną na wsi. I to, co pan mówił, że tak zwanych rolników bezpośrednio funkcjonujących na wsi, produkujących będzie coraz mniej, tego nikt nie zatrzyma. Po prostu, żeby komercyjnie funkcjonować w pewnej przestrzeni biznesowej, trzeba mieć dzisiaj więcej krów, więcej ziemi, więcej wszystkiego, żeby tę marżowość niską doprowadzić do sytuacji, w której się z tego da żyć. Tak naprawdę ja chciałbym wykorzystać Zielony Ład do dyskusji w Europie na temat, który zresztą dosyć dobrze został rozwiązany w Irlandii, która zdecydowanie gorszym rolnictwem wchodziła do Unii Europejskiej niż Polska. Tam nie selekcjonowano gospodarstw na duże, małe, tylko na dochodowe lub niedochodowe. I zachęcając do tego, żeby ktoś został na wsi, to wyceniano jego przedsiębiorczość, której mu nie starczyło na tak zwany niższy poziom i dopłacano mu do brakującego dochodu. U nas i w większości krajów, także w Polsce, tego się nie przewiduje. Stąd trzeba się rozpychać na wsi, jeśli chodzi o ziemię i tak dalej, żeby utrzymać się, albo zdobywać inne zawody, pracować gdzieś indziej, zachowując to gospodarstwo, ale już raczej jako hobby, dające tam część tylko dochodu koniecznego w życiu. I tutaj Unia Europejska generalnie od lat nie może podjąć decyzji tak naprawdę, co chce. Czy chce mieć dużą ilość rolników na małych gospodarstwach, których się nie utrzymają i w związku z tym trzeba im dać alternatywne źródło dochodu, czyli wybudować bardzo blisko fabrykę. Ja zawsze jako minister rolnictwa bardziej się przejmowałem, czy na wsi jest energia elektryczna, droga, dobry telefon, oczyszczalnia ścieków, świetna szkoła, hala sportowa, dobry sklep, bo to jest warunek, że ludzi na wsi może być więcej, nawet przy sytuacji, w których klasycznych rolników jest mniej. Zresztą w pierwszym takim swojej pierwszej książeczce, którą pisałem w roku 92, właśnie napisałem, że moim marzeniem w Polsce jest świat, w którym na wsi mieszka ludzi więcej, a rolników produkujących jest mniej. I ten świat właściwie jako jedyna struktura organizacyjna w Unii Europejskiej udaje się w Polsce właśnie. Oczywiście z tego rodzą się zupełnie nowe problemy, bo jeżeli jest więcej profesorów, lekarzy, którzy na wsi zamieszkali, wybudowali dom, to zaczyna im przeszkadzać klasyczne rolnictwo, coś im śmierdzi, coś im nie pasuje i tak dalej. Więc tych problemów z punktu widzenia Zielonego Ładu jest cała masa, ale tak naprawdę chodzi o to, że jeżeli pan, czy ja, czy nasi kochani słuchacze, którzy teraz nas słyszą, dowiedzieliby się, że do szkoły trzeba będzie dziecko daleko zawieźć, że droga to jest nie taka, że energii elektrycznej, ja mówię o energii, nie o prądzie, nie ma, w związku z tym nikt nie postawi tam żadnej fabryczki i tak dalej, no to czyli alternatywnego źródła dochodu poza tym gospodarstwem, gdzie do szkoły będzie daleko i tak dalej, no to na Boga nikt tam nie zamieszka. Nawet gdybyśmy proponowali im 10 tysięcy złotych miesięcznie, tak, żeby w takich warunkach mieszkali, to oni i tak tam nie zamieszkają, bo wybiorą pracę za 4 czy 5 w mieście, gdzie jest wszystko pod nosem.
I to jest niezwykłe, co pan powiedział, bo tak naprawdę wszyscy rządzący, noszący na sobie mandat społecznego zaufania, posłowie, parlamentarzyści czasami zapominają przez prymat tych walk wyborczych, co jest istotą rządzenia, sprawowania władzy. Myślenie o kolejnych pokoleniach, nie to, co wydarzy się po kolejnej wielkiej pardubickiej, czyli wyborach, tylko to, co będzie działo się 20, 25, 50 lat po nas, i te fundamenty można odnaleźć na Welconomy Forum w Toruniu. Moim Państwa gościem był pan Jacek Janiszewski, serce i twórca Stowarzyszenia Integracja i Współpraca. I panie Jacku, pozwolę sobie zaprosić za 2 tygodnie i będziemy sobie po kawałku z tej mozaiki Welconomy w Toruniu dopowiadać o kolejnych historiach, które będą działy się w Toruniu. 31 maja i 1 czerwca. Zaproszenie przyjęte? Mam nadzieję, że tak.
Tak, oczywiście. Po pierwsze, bardzo chętnie, bo każdej tego rodzaju rozmowy, która gdzieś się przebija, z każdej takiej rozmowy się cieszę. Poza tym, jeżeli można jeszcze na koniec z mojej strony spuentować, to a propos pańskiego wywodu dotyczącego polityków, no to jeden z moich, no mogę powiedzieć, bliskich mentorów, tylko nie powiem nazwiska, byłych premierów już nie żyjących w Polsce, powiedział kiedyś tak, że politycy, ale taki sam pogląd miał kanclerz Kohl, z którym miałem przyjemność rozmawiać. I oni dwaj, czyli kanclerz i premier, o którym wspominam, Polski, powiedzieli to samo. To znaczy, że politycy dzielą się na tych, którzy mają misję i wizję i bardzo konsekwentnie realizują to, i tych, którzy patrzą na tak zwane słupki poparcia. Nigdy na całym świecie i w żadnym kraju Unii Europejskiej, mimo że jesteśmy świetnie wykształceni, rozumiemy cały świat i siebie wzajemnie, nie uda się stworzyć czegoś trwałego na pokolenia, kiedy będziemy patrzyli na słupki poparcia. I oczywiście dobro własnej partii i własnego środowiska. Nigdy taki kraj, niezależnie czy to będzie Polska, Irlandia, Wielka Brytania, która bardzo odcierpi to, że kiedy stanęła na nogi dzięki byciu w Unii Europejskiej, wyszła z niej. Bardzo kiedyś za to dużo zapłacą, to jestem tego pewien. Dzisiaj mała Europa, tylko i wyłącznie zjednoczona, w sposób gospodarczy taki powiązany bezpośrednio, gdzie jest spokojny przepływ kapitału i ludzi, może stanąć w szranki z takimi potęgami jak Chiny, Stany Zjednoczone czy Indie. W innym przypadku będziemy tylko małymi karzełkami, którym będą wielcy gracze tego świata grać. Niczym więcej.
Powiedział pan Jacek Janiszewski, który będzie moim gościem za 2 tygodnie, a rozmawialiśmy o 28. Welconomy Forum w Toruniu, 31 maja i 1 czerwca 2021 roku. A to wszystko w tym niezwykłym miejscu, gdzie miałem okazję wielokrotnie bywać, Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu. Panie Jacku, dziękuję pięknie za udział w programie.
Dziękuję i serdecznie pozdrawiam pana i wszystkich słuchaczy.